A wasz pastor dzisiaj tutaj w zachrystii przeczytał takie słowo, że Bóg jest wielki, wielkie i dziwne dzieła robi. A zgodzę się, że wielkie cały czas robi, ale w moim życiu to dziwnie wszystko wygląda. Jak u was? Czy to jest wielkie, czy dziwne? Co więcej, jest dziwnego, czy wielkiego? Ja myślę, że chyba dziwnego, prawda? Bo prosimy o jedno, dostajemy drugie, albo wcale. Czyż to nie dziwne? No i dziwną rzeczą, że dzisiaj jestem wśród nas, miałem nie być. A dobrze, że pastor nie zapowiedział w tamtą niedzielę, że będę, bo powiedziałem, że dobrze nie powiedział, bo może by nikt nie przyszedł. Dziwny jest nasz Bóg, ale wiecie, z tymi gośćmi to jest tak, pamiętajcie, że gość to jest trzy razy gość. A później to albo swój, albo obciążenie. Mi jeszcze raz, uważajcie, brakuje u was. Także może być różnie. Czy będę obciążeniem, czy będę gościem. A dzisiaj zastanawiałem się, co dzisiaj powiedzieć. Jest to środa. Wiele nie można powiedzieć w tygodniu, bo ludzie są zabiegani. Może czymś się bardziej zajmują. W niedzielę jest to tak bardziej świątecznie, tak oficjalnie. Ja dzisiaj też swój mundur służbowy zostawiłem. Trochę luźnie się czuję. A więc tych krawaciarzy mniej między nami. A więc tak swobodnie na luzie. Dlatego dzisiejsze słowo. Ja w zasadzie nie jestem kaznodzieją takim duchowym. Bardziej praktycznym. Gdyż dociera do mnie słowo to, że ludzie, którzy nawracają się, i tak nas Biblia uczy, i do apostołów jest powiedziane, że będziecie ich, kiedy poznają Pana, ochrzcicie ich, a później będziecie co robić? Nauczać ich, napominać. Przepraszam, ja już nie będę was napominał, nie bójcie się. A to już macie tutaj swoich od tego. Najlepiej to się napomina jeden drugiego tak obok, nie? A więc nauczanie. Bardziej praktycznie biorę Boże Słowo i Jezus był bardzo praktycznym człowiekiem. Ja kiedy obserwuję i czytam jego opowiadania, historyjki i te inne rzeczy, które on opowiadał, one były bardzo praktyczne. One praktycznie przemawiały do człowieka, aby nie filozofować może. Czasami trzeba. On umiał z faryzeuszami rozmawiać, nieraz im dowalił, także nie chcieli go słuchać. Ale byli też ludzie, którzy, prawda, chodzili z nim, uczniowie, byli tacy, którzy przestali chodzić, coś im nie pasowało. Jak myślicie, co im nie pasowało? Gdyby ich tak ciągle pompował takimi duchowymi rzeczami, no to tylko przyjmować, prawda? Ale czasami potrzeba tego nauczania, czy jak to Biblia mówi, mięsa twardego pokarmu. A dzisiaj chciałbym przeczytać tekst również Pana Jezusa. Wydarzenie, kiedy Jezus żył na ziemi i przeżywał, jest to tekst, który jest zapisany w Ewangelii Marka w rozdziale 6 i od 35 wiersza. Ostatnio nie będzie wyświetlane dzisiaj. W niedzielę to ja myślałem, że tak szybko czytałem i wierzący będą widzieć. Okej. Okay. O, no proszę. Dziękuję, to było do mnie. No, dzięki. No właśnie. U nas się mówi, czasami usługując, to się mówi, otwórzcie swoje Biblię. No, w tym wypadku to taką mamy technologię, że to już nie działa. A więc wiele rzeczy kaznodziejskich już nie działa. Kaznodzieje muszą zmieniać się. I mam nadzieję, że dobrze, kiedy się zmieniamy. Niektórzy mówią, że nie wolno się zmieniać. Trzeba się zmieniać. Jeżeli się nie zmieniasz, to znaczy, że nie żyjesz. A trzeba się zmieniać. I taka rzecz nawet dzisiaj, to jest też i potrzebna. Ewangelia Marka, rozdział 6, od 35 wiersza. Przeczytajmy sobie Boże Słowo. A gdy już była późna godzina i przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina już późna, odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A On odpowiadając rzekł im: dajcie wy im jeść. I odpowiedzieli Mu: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? On rzekł do nich: ile macie chlebów, idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli: 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy. I nasycili się i zebrali pełnych 12 koszów okruszyń i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów i do tego miejsca. Ten tekst, dlaczego jest w Biblii opisany? Jest on bardzo praktyczną nauką dla nas ludzi prywatnie, ale również i dla Kościoła. Ja myślę, że powinniśmy się wiele uczyć i wyciągać przekazy, które są w tekstach biblijnych. Ja ten tekst pamiętam, jak tylko mogę sięgnąć pamięcią. Wprawdzie już w takim wieku niedaleko, ale jakoś tam sięgam. A więc pamiętamy te teksty i opowiadania, kim był Pan Jezus i jaką wielką rzecz uczynił. Ale w jakimś celu to nie po to, abyśmy się, przepraszam za słowo, podniecali tym, co Jezus czynił. Bo wiemy, że On jest Bogiem i On wiele więcej rzeczy mógł uczynić i czynił. I po co czynił praktycznie te rzeczy, abyśmy mogli wyciągnąć jakiś sens z tego. Jest to jedyny cud dokonany przez Jezusa, który jest opisany w 4 Ewangeliach. To znaczy raz tylko jest opisany. A jest on bardzo opisany, jak to można powiedzieć, bardzo szczegółowo i w szczegółach. Zobaczmy, jest tam takie obrazy niektóre. Zacytuję. Usiedli na zielonej trawie. To jest bardzo coś, zastanowimy się na tym, jest to bardzo ważne. Przejdziemy dalej, to zauważymy to. Był to jedyny okres zielonej trawy, to późna wiosna, środek kwietnia, więc też późne popołudnie. Jezus daje im praktyczne rzeczy, jak mają zrobić. My możemy się z tego uczyć, że są pewne zasady. Są pewne zasady w życiu i w społeczności z Jezusem i między ludźmi. Jak myślicie, gdyby oni tego nie zrobili? Co by się wydarzyło? Gdyby powiedział każdy z nich: siadam gdzie chcę. Możemy sobie wyobrazić, prawda? Ale Jezus myślał dalej. Zauważmy, jakie wielkie posłuszeństwo, kiedy jest w nas, to zobaczmy, ktoś by powiedział: dlaczego? Mogę usiąść gdzie chcę. I czyż to byłoby złe? No może siedzieć gdzie chce. Czy musi słuchać tego, który mu mówi, że musi usiąść w tym rzędzie? Albo szczegółowo po ile w grupach? To są bardzo ważne rzeczy. Bo gdyby się to nie stało, gdyby nie posłuchali i każdy by usiadł gdzie chce, obawiam się, żeby poszli głodni. W jakimś celu były te rzędy porobione. Jezus, zauważmy, że kiedy mówi nam coś, abyśmy wykonali do wykonania, ma jakiś w tym cel. Nie jest to bez sensu. Nie jest to spowodowane tym, aby nas upokorzyć. Abyśmy może powiedzieli: okej, Panie, przecież ja mam swój rozum. Ale kiedy Pan czegoś od nas wymaga, żąda, sugeruje, ma jakiś w tym cel. Jeżeli coś robi w naszym życiu, to ma jakiś cel. I dlaczego oni usiedli w tych, i to było w rzędach? I później się okazało, prawda? Jaka banalna rzecz. I gdyby usiedli jak chcieli, tłum by siedział i ludzie ci z koszami nie mogliby między nimi przejść. Nie byłoby takiej możliwości. I wtedy by powiedzieli, o jak ja głupi, że nie posłuchałem, prawda? A więc Pan Jezus, pokazując te obrazy, chce, abyśmy Jemu zaufali. Kiedy może to się wydaje takie proste albo banalne. Czasami możemy pomyśleć, Panie, co Ty ode mnie chcesz takiego prostego? Przecież to ja wiem. A ja znam lepszy sposób. Ja usiądę tam, gdzie chcę. Ale jednak nie. A siadali w grupach po 100, po 50. A to słowo grupy w oryginale, w greckim, nie będę tam cytował greckiego, to nam niepotrzebne. Ale to się odnosiło również szczegółowo, jakbyśmy to użyli w języku greckim, jako rzędy, warzywa, jarzyny, prawda? My jak sadzimy warzywa. Oni wiedzieli, kiedy Jezus powiedział to słowo w ich języku, oni wiedzieli, o co chodzi. Oni zrozumieli, że to ma jakiś swój cel. Jak bardzo, bardzo ważną rzeczą jest słuchać i rozumieć to, co Jezus mówi, bo kiedy rzędy my owoców czy warzyw siejemy, to też nie siejemy tak sobie na ogródku, ale robimy, prawda, rzędy, gdyż mamy swój cel. To nie dla chaosu. To jest po to, gdyż wiemy, że przyjdzie czas, kiedy musimy pójść tamtędy i aby nie zdeptać dobrych rzeczy, musimy podlać inne. Banalne, ale jak ważne. Abyśmy mogli pójść tym środkiem, ile pracy wokół tego trzeba, aby w późniejszym czasie ten cel był osiągnięty. Te rzędy, kiedy zrobili, roznieśli, wiemy o efekcie tego, skąd się wzięło 12 koszów. To już nam Biblia opisuje. Żaden ówczesny Żyd nie wędrował, nie podróżował bez kosza, dlatego te kosze tam się znalazły. Jaka była postawa ludzi względem danej sytuacji? Spójrzmy to też praktycznie. Zresztą są pewne obrazy przekazane przez Biblię. Jest tam pokazane, zebrali się razem uczniowie i podjęli dyskusję w konkretnym temacie. Problem był, kto ma nakarmić tych ludzi. I dyskutowali, to był dla nich na pewno problem, dlatego że liczyli, ile mają chlebów. A więc zastanawiali się, wgłębiali się w to, ile mają chlebów, w jakiej są sytuacji i co zrobić. Może myśleli, kto pójdzie kupić te konkretne chleby następne. Może myśleli, kto przyniesie, i to był dla nich dylemat. To były praktyczne rzeczy życiowe, gdyż czasami w naszych sytuacjach mamy takie zastanowienie. Przychodzi problem w rodzinie, w kościele. To zastanawiamy się, kto to ma zrobić, ile to będzie, jak to będzie. I to jest praktyczność naszej służby w kościele. I na pewno było wiele koncepcji. Na pewno pomysły padały. A na końcu stwierdzili, co będą się martwić. Po co mają się wgłębiać to? Wpadają na genialny pomysł. Dlaczego my? Niech się zajmie tym ktoś inny. Prawda? Jak jest w naszym życiu i w pracy, to są obrazy dla życia w domu, prywatnie i w kościele. Jak postępujemy i jak wychodzimy naprzeciw problemom czy sytuacji? Co pomyśleli ci uczniowie? A dlaczego my? Niech się tym zajmie kto inny. Są ludzie, którzy względem jakiejś sytuacji, problemu podejmują wyzwanie, czując się odpowiedzialni za wynik i rozwiązanie. I są tacy. I na pewno tam byli tacy. Ale są też ludzie względem takich, tej samej sytuacji stwierdzają, dlaczego ja, przecież inni mogą, czyż nie tak? Przecież może to kto inny zrobić. Jakie praktyczne obrazy, przekazy z samego Jezusa Chrystusa. Uczniowie na pewno po przegłosowaniu głosowali, co zrobić z tym. Przychodzą do Jezusa z podjętą decyzją i narzucają Mu wręcz swoje myśli. I powiadają, co tam powiedzieli. Wpadli na pomysł, po co ja? Ile razy modlimy się do Boga, wręcz narzucając Mu już to, co my byśmy chcieli. Panie, ja już nie mogę, no to zrób tak. Nie zostawiamy Jemu furtki takiej. A Jezus tam odpowiada, kiedy oni odpowiadają i już koncepcję konkretną narzucili Jezusowi. Powiadają, to było tam bardzo odważne. Po prostu pozbądź się tego wszystkiego. Odpraw ich. Odrzuć ich i będzie z głowy, nie będzie problemu. Ile razy chcielibyśmy tak się... Pastorze, jak będziesz miał kiedyś problem tu w kościele, pozbądź się ich. To będzie najprostsze, prawda? A Jezus powiada, wy macie to zrobić. Wy się tym zajmujcie. To jest dla mnie bardzo mocne, kiedy uczniowie powiadają, Panie, odpraw ich, a Jezus powiada, dajcie wy im jeść. Jakie różne reakcje są i spojrzenia na potrzeby ludzkie. I tam uczniowie byli realistami, praktycznymi. Byli przygotowani do rozmowy z Jezusem. Wiecie, ludzie do nas czasami przychodzą i są już konkretnie przygotowani, już mają ułożone pewne rzeczy. Mieli argumenty na poparcie swojej decyzji. Znali swoje możliwości finansowe i zasoby, gdyż szybko odpowiedzieli Jezusowi, kiedy Jezus powiada, wy im dajcie, oni mówią, czym? My? Co było szczególnego takiego w tym, że finał był taki, jaki był? Co się wydarzyło, że było tak, jak było? I nie będziemy rozdrabniać się dokładniej. Dzieje apostolskie mówią tak, pierwszy rozdział 12-14. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy i w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdy się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej i Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Jest jedno bardzo kluczowe tutaj słowo użyte dla tego wydarzenia. Ci ludzie w czymś tam trwali. To nie było chwilowe. To nie było spontaniczne. To jest przedstawione w czasie trwającym. Oni trwali jednomyślnie. To jest stan człowieka trwać w Bogu. Gdyby ci ludzie wcześniej nie chcieli trwać w tym, że zaufali Jezusowi, to nic by nie było. Oni w tym zdecydowaniu poszli do Jezusa, ale jednak posłuchali, zdecydowali się zaufać Jemu. Kochani, kiedy będziemy trwać w Jezusie Chrystusie, kiedy będziemy trwali razem, jest tutaj powiedziane imiennie, zobaczcie, dlaczego te imiona są wymienione tam. Czy wiemy o tym, że Jezus za każdego z nas umarł indywidualnie? Kochani, w to miejsce czytając, spróbuj wstawić tam swoje imię. Spróbujcie tam wstawić swoje imię i doczytacie się, ci wszyscy trwali jednomyślnie. Dlatego był taki sukces. Nie bez przypadku są tam te imiona, może było być napisane, po co wszyscy razem. Jakoś bardzo ważne jest imię wpisane szczególnie w Biblii, wyrażone szczegółowo, konkretnie ty. I później zamknięte to wszystko razem jest powiedziane trwali, trwali jednomyślnie. Inny tekst mówi, Dzieje Apostolskie 2:1, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Kochani, na to trzeba wiele silnej woli. Na to trzeba wiele wysiłku, wiele dobrej woli, wiele pokory. Na to trzeba wyrozumienia dla innych. Aby zrozumieć, o co chodzi i dostosować się do tego, albo żeby wziąć z tego jakąś naukę. Nie po to, żeby przeczytać o tym, co Jezus robił, bo było fajnie. Jak nam Bóg, Panu Bóg będzie błogosławił, Pan Jezus, no to będzie fajnie. Będzie fajnie. Ale o co inne tak naprawdę chodzi? Często, jak tyle co mieliśmy okazję z pastorem rozmawiać, z rodziną o tekstach takich biblijnych, to dochodziliśmy do wniosku, że tak naprawdę o co inne w tym chodzi. I ludzie się dopędzają, tak i dobrze, takimi efektami, co się wydarzyło w Biblii. Ale o co tak naprawdę chodziło? A przez ręce, Dzieje Apostolskie 5:12, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzili się wszyscy. Szczegół taki, drobiazg, jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Kochani, te sukcesy były spowodowane czymś. Nie gorliwością ich, że on chciał albo nie chciał poszczególnych osób. Jak to mówią, w tłumie jest siła, nie? Jednej osoby, jak pamiętam, Łobuzeria, kiedy chodziła w czasach naszych, się chodziło wieczorami, dzisiaj to się samochodami jeździ. A w Głubczycach teraz byłem już 2 dni i wyszedłem na spacer. Tak bliżej wieczora, pusto, nie ma ludzi. Wymarło miasto. Myślałem, że jakieś już przyjście Chrystusa z wszystkich zabrało. Ludzie albo autem przejeżdżają, albo samochodem. Ale kiedyś się chodziło. I pamiętam te takie łobuzerskie grupy, które były. To nigdy z tych liderów, których ktoś tam był, nigdy sam nie chodził, nie? A później go gdzieś dopadali w szkole. Ale siła była w tłumie. Siła była w jedności. Jednomyślnie w przysionku Salomona. Byli razem. Wszyscy jednomyślnie. Następne słowo, trwali w jednomyślności. Jest wielka moc i siła w jedności. Jaką wielką naukę możemy wyciągnąć dla siebie i dla Kościoła, że jedynie moc i zwycięstwo jest w jedności. Tylko w tym jest siła. Często problemem naszych kościołów i różnych społeczności jest brak trwania nie w modlitwie. Przepraszam, może herezję głoszę. Za to by mnie wyłączyli z Kościoła chyba u mnie. Ale trwanie, to co nam, zobaczcie, praktyczność nas uczy. Jezus nie mówi tutaj, idźcie, módlcie się. Ale trwanie w jedności. Czasami jest ile ludzi, tyle pomysłów, ile ludzi, tyle celów, ile ludzi, tyle wizji. Grupa ludzi, która idzie w jedności. Grupa ludzi, która idzie, współpracuje, mają razem wspólne wizje, które mają wspólny cel, ma potężny potencjał do zdobywania i osiągania wielkich rzeczy. W takiej grupie ludzi jest Niesamowita siła do pokonywania wielkich Goliatów. Kochani, każdy w życiu ma jakiegoś Goliata. Ja codziennie go mam. Macie takich Goliatów? Wiecie, jak rano wstaję, to pierwszy Goliat się pojawia w lusterku, jak patrzę do lustra. To jest największy Goliat dla mnie. Zarośnięty, łysy. Jak go pokonać? Nie szukaj Goliata w kimś innym, ale stań przed lustrem i zobacz, czy on ci się podoba, ten Goliat. Ale mamy siłę, kiedy jesteśmy w jedności, do pokonywania Goliatów. Efezjan 4, 11, 12. Dlaczego mamy siłę, kiedy w grupie jesteśmy razem? Dlaczego siłę mieli apostołowie? Dlaczego pierwsze kościoły miały taką siłę? Dlatego, że Bóg coś ustanawia i są posłuszni tym ludziom, temu Bogu ci ludzie. Efezjan 4, 11, 12, znany tekst, a on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego. Jak myślicie, czy budowanie ciała Chrystusowego jest proste? Ale Bóg to ustanawia w jednym celu, którzy razem pracują. Bóg ustanawia tych ludzi, poszczególne talenty udziela, bo to są talenty, udzielając talenty po to, aby coś wykonywali w grupie. Dlatego to, co też i mówiliśmy chyba w niedzielę, wspominałem coś o tym. Tym ciałem Chrystusowym jest Kościół i On przyjdzie po swój Kościół. My mamy pracować w Jego Kościele, nie w naszym. Jeśli tylko zaczyna się często coś dobrego, przychodzi ktoś, komu zależy, aby budowa nie szła. Wiecie, kto to jest. To nie brat, to nie siostra, ale to ten, któremu nie podoba się budowa Kościoła. Często każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma inne zdanie, każdy ma inną wizję, ale mówimy tu o jedności. Trwali jednomyślnie, byli posłuszni Jezusowi, budując to razem, posłusznie idąc do przodu. Ten ktoś, kto się mu nie podoba, on nikogo nie będzie odciągał od Boga, ale będzie działał tak, aby budowa nie szła. W Starym Testamencie mówiliśmy też o tym, którzy pogardzili dniem małych początków. To było to samo, oni nie chcieli tam budować. Ale byli tacy, którzy budowali. To właśnie Bóg powołuje grupy ludzi. Tą grupą ludzi to jest Kościół do budowania swojego Kościoła bez wyjątku. On nie powołuje osobne jedne osoby. Kochani, jeżeli będziesz myślał, że to musi zrobić pastor, to już jesteś w błędzie. Są rzeczy, które są do pastora, są które rzeczy są do nas. To już praktyczność taka, jak apostołowie słyszeli od Jezusa, co mają wykonać. Każdy tam swoje zadanie wypełniał i każdy był potrzebny. O tych talentach, co wspominaliśmy, każdy był dobrym sługą. Bądźmy Jemu posłuszni. Psalm 133 mówi tak. Za chwilę kończymy. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Dlatego diabłu zależy na tym, aby nie było zgody. Dlatego diabłu zależy na tym, aby nie było jedności. To nie chodzi o tą jakąś nienawiść, do końca złość, ale chodzi o tą jedność w budowaniu czegoś i dlatego przeczytaliśmy tą praktyczność Jezusa, która pokazywał, jak mamy Jemu ufać i budować cokolwiek. Nie doszukujcie się tutaj w myślach zaraz jakichś tam konkretnych rzeczy. Ale jak dobrze, dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy bracia, a więc wszystko idzie w jednym kierunku, kiedy jest dobrze, jest tutaj dwa słowa powiedziane, dobrze i miło. Jest to efekt budowy, jest on wtedy dobry. Sługo, co tam było powiedziane? Sługo jaki? Sługo dobry. Było powiedziane sługo dobry. Jest to efekt dobry, efekt tego, kiedy zaufamy, że będzie dobrze się działo. Sługa dobry dobrze wykonał i tak został nazwany. Efekt był super, prawda? I jak mu miło było, kiedy usłyszał te słowa od swojego Pana. Chcesz, żeby ci było miło? Kochaj bliźniego swego tak naprawdę dobrze. To będzie wszystko dobrze dla efektu kościoła budowania i miło dla ciebie. Ja zawsze mówię w takich sytuacjach jakichś trudnych, kiedy pokonujemy coś i borykamy się, miotamy się i ja zawsze mówię, a jak mogłoby być czasami milej i dobrze, tylko czasami trzeba coś zmienić. Tu mówi Biblia, nie bez przypadku psalm powiedział o tym, kiedy jest dobrze i kiedy jest miło. To jest bardzo połączone z tym, co apostołowie uczą i co Jezus mówił o tym przypowieści o 10 tych 5 talentach, że wtedy jesteś dobrym sługą. O jakże dobrze i miło. W jedności jest potężna siła. Kochani, nie będę przeciągał. Zamknijmy tradycyjnie się w czasie, jakim powinien być, gdyż słyszeliście błogosławieństwo o kaznodziejach, to chyba słyszeliście. Pastor już się uśmiecha, Janek, że błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni jeszcze poproszeni będą. Także ja liczę jeszcze na to. Niech was Bóg błogosławi tutaj w waszym zborze, kościele, aby wam było dobrze i miło. Aby w tym dobrym, abyście budowali kościół, a miło spędzali czas. Kiedy będziecie dobrze wszystko robić, kiedy widzieli, popatrzycie, o jakie dobre to są rzeczy, to będziecie się miło też czuli jeden z drugim. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.